Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na cyklu naszych spotkań Rozmowa o przywództwie i chciałbym przedstawić naszego wspaniałego, jak zwykle, gościa, a dla mnie bardzo wspaniałego, bo moją koleżankę z czasów studiów, a mianowicie panią prezes Beatę Pawłowską, która jest prezesem na Europę Środkową firmy Oriflame. Beatko, mam okazję obserwować twoją karierę od początku, od zakończenia studiów, bo się przyjaźnimy do tej pory. Pamiętam, jak zaczynałaś w Procter & Gamble. Pamiętam, jak dzięki temu moja córka miała pieruszki, które do dzisiaj z żoną wspominamy. Potem twoja kariera się błyskotliwie rozwijała, jak tylko wymienię takie firmy jak International Paper, Coca-Cola, Hop, Selena, MTV, MTV.
Tak.
Powiedz mi, czy ta twoja błyskotliwa kariera ma jakiś związek z naszą uczelnią? Co ci dała nasza uczelnia?
Piotrze, przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie na naszą dzisiaj rozmowę, spotkanie. I oczywiście, że tak. Mówiąc szczerze, gdyby nie SGH, gdyby nie studia właśnie na tej uczelni, myślę, że moje życie wyglądałoby absolutnie zupełnie inaczej. Po pierwsze, dlatego, że nasza uczelnia w czasach takich przełomów, bo jak pamiętasz, studiowaliśmy, można powiedzieć, na przełomie epoki komunizmu i kapitalizmu. Wolny rynek rozpoczął się w roku 90, kiedy my właśnie broniliśmy nasze prace magisterskie. Była uczelnią bardzo innowacyjną na tamten czas i otworzyła mi w ogóle oczy na to, kim ja chcę być i co chcę w życiu robić. Dzięki ludziom, których spotykałam na uczelni, wykładowcom, którzy na tamte czasy byli bardzo, bym powiedziała, światli, bardzo innowacyjni, korzystali już wtedy z literatury angielskojęzycznej. Mieliśmy bardzo wiele ciekawych spotkań z gośćmi z zagranicy, którzy byli zapraszani. To wtedy był ewenement, tego nie było w ogóle w Polsce. I te spotkania z ciekawymi ludźmi, profesorami spoza Polski, jak również, ja bym powiedziała, bardzo otwarci na to, co może być nowego, właśnie nasi wykładowcy, no, otworzyli mi w ogóle zupełnie inne spojrzenie na to, co ja chcę robić. Ale powiem ci o takim jednym szczególe, który jest absolutnie związany z naszą uczelnią, który właśnie dokładnie ten moment zmienił moje życie. Jak wiesz, no, przychodził taki moment, kiedy trzeba się było decydować na tytuł pracy magisterskiej. I w tym czasie no, mieliśmy wielu kolegów, którzy studiowali na Politechnice, więc no, uczyli się budować mosty, budynki. Mieliśmy też kolegów, którzy studiowali medycynę, więc wiedzieliśmy, że mają taką dobrą, praktyczną wiedzę medyczną, będą nas leczyć, nam pomagać. A ja tak po czwartym roku wtedy SGH zastanawiałam się, no dobrze, studiowaliśmy organizację, zarządzanie. Pięknie, dumnie brzmiący kierunek, ale jeszcze w tym czasie, kiedy kończyliśmy te studia, nie bardzo było wiadomo, jak go przerzucić trochę w rzeczywistość. Co to tak naprawdę jest to zarządzanie? I pamiętam, że dzięki wspaniałej wtedy mojej doktor, profesor Eleonorze Ludwiczyńskiej, wpadłyśmy obie na pomysł, że napiszę pracę na temat menedżer przyszłości w Polsce. No w ogóle niebywały tytuł. Ale co się takiego ciekawego zdarzyło? W którejś nocy, w której studiowałam właśnie literaturę angielskojęzyczną, bo na temat menedżera w ogóle w Polsce niewiele było opracowań. I pamiętam to naprawdę, było ciemno, było bardzo cicho, był taki piękny księżyc. I ja tam pociłam się nad tłumaczeniem jakiegoś tekstu i zrozumieniem. Muszę ci powiedzieć, że wydarzyła się piękna rzecz. Mianowicie, zakochałam się. Zakochałam się w tymże menedżerze. Zakochałam się w ogóle w tej postaci, w tej roli, w ogóle w cechach i w tym, co taki menedżer w ogóle może zrobić ze sobą, z życiem, z firmą, z ludźmi. I może to się wydawać nie wiem, śmieszne, ale to było autentyczne. Ja po prostu w tym momencie odnalazłam swoją pasję. Postanowiłam, że ja chcę właśnie kiedyś stać się takim menedżerem. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy to w ogóle będzie możliwe, jak ja to zrobię, jak ja do tego dojdę, ale urodziło się moje marzenie i moja pasja. I gdyby nie to, nie stałoby się drugi ważny krok, który też był związany z naszą wspaniałą uczelnią. Mianowicie, dosłownie, 2 tygodnie przed obroną tejże właśnie pracy magisterskiej o menedżerze przyszłości, przechodziłam właśnie przez aulę główną, na której zobaczyłam wielkie plakaty firmy Procter & Gamble, które prosiły właśnie absolwentów, aby zgłaszały się te osoby, które są zainteresowane pracą, właśnie do Proctera, który wtedy otwierał swoje biura w Polsce, w Warszawie. I muszę ci powiedzieć, że gdyby nie ta pasja do tego menedżera i nie ta miłość, to pewnie bym przeszła koło tego plakatu, nie wiem czy obojętnie, ale z niewiarą. No bo po pierwsze nie bardzo mogłam przeczytać w ogóle Procter & Gamble, nie było wiadomo jak to czytać, nie było wiadomo w ogóle co oni od nas chcą, ale wtedy mi to tak zabrzmiało, że tam na pewno musi być ten menedżer i coś związane z tym, co ja bym chciała robić. I wykonałam wtedy właściwie mój jedyny telefon o pracę, też zresztą z aparatu fotograficznego w naszej tutaj uczelni.
Z automatu. Bo jeszcze wisiały automaty. Przypomnijmy studentom, że wisiały automaty.
Dokładnie. Nie było komórek. Często nie mieliśmy nawet telefonów w domach. W związku z tym też również tutaj właśnie z uczelni wykonałam dzięki takiemu rybakowi, nie wiem czy Piotr pamiętasz, ten 5-złotówka, która była wielką takim rybakiem, z postacią rybaka. Wrzuciłam tą 5-złotówkę i słuchaj, wykonałam mój przełomowy telefon o pracę, na którym się umówiłam na spotkanie w Procter & Gamble. No, zostałam przyjęta do pracy i to zmieniło totalnie moje życie.
I do dzisiaj panią prezes tam pamiętają, ale trafiłaś bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobra firma. Tak. To jest właśnie kuźnia talentów. Jestem bardzo zadowolony, a zaszczycony nawet, że współpracujemy z tą firmą. Do tej pory jest w naszym klubie partnerów i z tego jesteśmy bardzo dumni i bardzo wdzięczni. Ale byłaś, Beatka, zawsze ambitną osobą. Powiem Państwu tylko, że praca magisterska pani prezes liczyła 260 stron po cięciach. Między innymi ja ciąłem tą pracę, bo pierwsza wersja tej pracy liczyła 450 stron. Wobec tego mam pytanie. Czy w życiu lidera ta ambicja, taka jak twoja, pomaga czy przeszkadza?
Absolutnie pomaga. Dlatego, że jest bardzo wiele chwil, w których musimy wierzyć w siebie. Musimy wierzyć w swoją wizję. Musimy czuć się dobrze w trudnych momentach. W momentach, kiedy jesteśmy często samotni, pomimo że otaczają nas ludzie i pracujemy w zespołach, to są takie chwile, kiedy musimy podejmować trudne decyzje, a z tymi trudnymi decyzjami, nawet jak mamy fakty, dane, analizy, to gdzieś na koniec no, musimy sami się zmierzyć i podjąć tą decyzję. I wtedy ta ambicja, dla mnie ambicja jest taką super pozytywną energią, jest właśnie taką siłą, którą czerpiemy do jakiegoś osiągania celów, do właśnie realizacji naszych marzeń. No bez ambicji byłoby to chyba bardzo trudne.
Właśnie powiedziałaś ważne słowo, marzenie. Czy przywódca musi mieć marzenie?
Absolutnie. Nie wyobrażam sobie, Piotr, mojego życia bez marzenia. Właściwie wszystko, co w moim życiu się dzieje, zaczyna się od właśnie tego marzenia, które gdzieś się rodzi. A potem po prostu zastanawiam się, co zrobić, żeby to marzenie zrealizować. Ale marzenie musi być, bo ono jest źródłem no w ogóle wszystkich nowych inspiracji, wszystkich nowych rzeczy, które my jako ludzie w ogóle wymyślamy na świecie. Bez marzeń, które się rodzą w głowach ludzi, no myślę, że świat by w ogóle nie posunął się do przodu. Często zresztą te marzenia są czasami w ogóle przerastają epokę. W ogóle są czasami dziwaczne, dziwne dla współczesnych ludzi. Czasami są wyśmiewane, czasami są krytykowane. Ale no zobaczmy, tak naprawdę gdyby nie te piękne, wielkie marzenia ludzi, indywidualnych ludzi, którzy wierzyli w nie, byli zapaleni do nich, no to nie mielibyśmy dzisiaj świata.
A powiedz mi, jaki jest twój kluczowy czynnik sukcesu, bo obserwując twoją karierę, to zarządzałaś różnymi firmami. Tu International Paper, tu Coca-Cola, tu MTV, zupełnie z innych sektorów, a sobie doskonale jako przywódca radziłaś. Czy to ma jakieś znaczenie, czy ta firma jest z tego sektora, czy z innego? Jaki jest ten kluczowy czynnik sukcesu?
Po pierwsze uważam, że sektor nie jest ważny. A czynnikiem kluczowym jest człowiek i są ludzie. Jedyną rzeczą, którą, znaczy rzeczą, to brzydko brzmi, ale no umówmy się, że
kapitałem
właśnie. Kapitałem. Jedynym kapitałem, który naprawdę wierzę, to są właśnie ludzie. Pracowałam, jak wymieniłeś, no, w kilku firmach, w kilku wielkich korporacjach i w większości te korporacje mają wielkie budżety, mają też wielkie marki. Ale jak ja przychodziłam do tych korporacji już na poziomie prezesa zarządu, często one w Polsce nie radziły sobie tak bardzo dobrze w tym momencie, kiedy ja dołączałam do zespołu. I zawsze zastanawiałam się, dlaczego, bo przecież czołowa marka, wielki budżet, który można wydać na promocję, na budowanie dystrybucji czy zachęcanie utalentowanych ludzi do przyjścia do pracy. Dlaczego te firmy nie mają w danym momencie sukcesu? I zawsze odpowiedź była jedna. To właśnie było, to byli ludzie. Czy to jest właściwy zespół, który jest w firmie? Czy ci ludzie mają pasję? Czy właśnie oni mają energię pozytywną, czy oni są zaangażowani, czy oni są dobrze zmotywowani, czy oni w ogóle z nimi się dobrze komunikujemy, czy oni tak naprawdę znają cele, znają wizję firmy, ale nie tą napisaną na kawałku papieru, tylko taką prawdziwą, żywą. Czy oni rzeczywiście dają troszeczkę swojego serca i swojego talentu tej firmie, czy po prostu przychodzą, no, żeby wykonać pracę. Więc jeżeli mnie pytasz, zawsze zaczynam od zespołu, i zawsze kompletuje najlepszy zespół, jaki można, często dużo lepszych ludzi niż ja.
Przepraszam bardzo, to mam pytanie, a nie boję się, że cię wygryzą ci lepsi
nigdy,
ludzie?
Nigdy, nigdy nawet nie pomyślałam o tym. Bo uważam, że ja swoją karierę zawdzięczam właśnie tym doskonałym, wspaniałym ludziom, którzy przez to, że byli utalentowani, że umieli ciężko pracować, że mieli świetne pomysły, że umieli kreować, umieli podejmować ryzyko, oni budowali też mnie, ja się od nich dużo uczyłam, ale budowali też moje wyniki, moją pozycję i mój sukces, więc nie, nigdy.
Czyli uważasz, i słusznie według mnie, że trzeba czerpać mądrość ze swoich współpracowników?
Absolutnie tak. Też zwracam bardzo uwagę na to, żeby właśnie zespoły były bardzo zdywersyfikowane, bardzo różne. Absolutnie pod każdym względem, zarówno płci, jak i kultury, jak i pochodzenia, wieku, ale też doświadczenia. Bo szczególnie dzisiaj, kiedy no, świat zmienia się tak strasznie szybko, to prawda jest taka, że uczymy się codziennie i musimy wymyślać rozwiązania nie bazujące na jakichś przykładach czy rozwiązaniach z historii, tylko wręcz dosłownie danego dnia trzeba wymyśleć jakieś rozwiązanie problemu, który się pojawił. I jeżeli nie mamy wokół siebie utalentowanych ludzi, no to na pewno nie będziemy mieć firmy, która przynosi dużo sukcesu.
A co zrobić, żeby ci utalentowane osoby nie odchodziły z firmy? Bo przecież w HR-ze jest ten slogan, który niestety jest prawdziwy, że pracownicy zatrudniają się w firmie, a odchodzą od menadżerów.
No widzisz, więc jest to właśnie część odpowiedzi, którą sam Piotr dałeś, że to jest prawda. My wszyscy pracujemy dla innych ludzi. Ja jestem w firmie dzięki temu, że motywuje mnie mój zespół, ale bardzo często właśnie ludzie pracują dla lidera, dla osoby konkretnie, dla swojego przełożonego czy po prostu lidera firmy. Też powiem ci z ciekawości, że większość rozmów, które prowadzę, kwalifikacyjnych, jak przyjmuję osoby nowe do firmy, to nie jest tylko rozmowa, kiedy ja zadaję pytania. Właściwie połowę spotkania to mnie jest zadawane dużo pytań, bardzo ciekawych. Więc to nie tylko ja prowadzę interwiu, ale kandydaci prowadzą interwiu. I bardzo często słyszę taką właśnie opinię, komentarz, że ktoś chce pracować ze mną, że jest zainteresowany oczywiście firmą, ale na równi chyba pracą ze mną, czyli z liderem. Więc po pierwsze, jeżeli mnie pytasz, jeżeli chcemy zatrzymać dobrych ludzi, no to po prostu musimy być autentycznymi, dobrymi, empatycznymi liderami, otwartymi na potrzeby i na umiejętności ludzi. Po drugie, no właśnie, musimy dawać przestrzeń. Przestrzeń do tego, żeby ktoś mógł się rozwijać, żeby mógł podejmować własne decyzje, żeby się dobrze czuł, żeby nie czuł się skrępowany, no nie czuł się jakimś więźniem w klatce reguł, procedur i zasad. Tylko trzecia rzecz, bardzo ważna, musimy dać przestrzeń do podejmowania ryzyka, no bo wszyscy wiemy, że nie można tworzyć bez porażek i bez popełniania błędów. Jeżeli nie damy więc tej przestrzeni na ryzyko, no to nigdy nie powstanie nic wspaniałego. A jak się z kolei nie tworzy niczego ciekawego, no to ludzie nie chcą być z nami.
Zwróciłaś uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie, że między przywódcą a współpracownikami, no, może powiem kolokwialnie, tak. Nie wiem, czy rektorowi wypada, ale musi być ta chemia, prawda? Czyli te preferowane wartości muszą być
absolutnie
podobne, no bo pracowników można wyposażyć w kompetencje, a tak. Trudno zmienić te wartości. I myślę, że to jest ważne, a bardzo często menadżerowie, dobierając współpracowników, nie zwracają uwagi na to, o czym ty mówiłaś, na te wartości.
Absolutnie. Muszę ci powiedzieć, że ja, jak dostaję właśnie dokumenty kandydata, to przecież jest oczywiste, że jeżeli firma headhunterska, doradcza pokazuje mi te dokumenty, kilku czy kilkunastu kandydatów, no to oni merytorycznie wiadomo, że się na tą rolę po prostu nadają. I ja właściwie na moich rozmowach nie rozmawiam o biznesie czy o dokonaniach. A nawet jak zadaję takie pytania, to pod zupełnie innym kątem. Ja badam osobowość człowieka, jego właśnie absolutnie wartości, które dla mnie są naprawdę niezaprzeczalnie święte. I mieliśmy kiedyś taką ciekawą rozmowę, Piotr, na temat wartości, gdzie ci powiedziałam, że byłam w sytuacji, w której zrezygnowałam z firmy po to, żeby właśnie nie rezygnować z moich ludzkich, prywatnych wartości. I one są dla mnie bardzo ważne.
I myślę, że to jest, proszę Państwa, jedna z ważniejszych lekcji z dzisiejszej, czy wyniosków z dzisiejszej rozmowy. I ostatnie pytanie. Jakie rady byś udzieliła naszym studentom?
Przede wszystkim
trzy takie podstawowe rady.
Dobrze. Pierwsza, bądźcie głodni wiedzy. Otwarci w ogóle bądźcie na świat, na ludzi, na poznawanie. Nie stawiajcie sobie żadnych barier. Nawet jak nie do końca jeszcze dzisiaj wiecie, kim chcecie być, czy co chcecie robić, to właśnie tym bardziej. Po prostu próbujcie, spotykajcie ludzi, chodźcie na różne wykłady, czytajcie książki, spotykajcie się z naprawdę ludźmi, którzy mają sukces, którzy są ciekawi, którzy mogą z wami podzielić się swoim doświadczeniem. Czyli ciekawość, ciekawość świata i otwartość na ten świat. Nachłonięcie właśnie wiedzy i doświadczenia.
Druga.
To odnalezienie właśnie swojego marzenia i pasji. Nie wierzę, żebyśmy byli szczęśliwi, Piotr, bez tego ognia w sobie, czyli bez tego, żebyśmy lubili to, co robimy. Czyli żeby odnaleźli nasi studenci.
I trzecia
rzecz, wiara w siebie. Nie ma prawa nikt, drodzy Państwo, wam mówić, do czego się nadajecie albo nie. Czy co jesteście warci. Wierzcie w siebie, szczególnie w tych trudnych chwilach, ponieważ na pewno macie rację i jeżeli będziecie w siebie wierzyć, to osiągniecie wszystko, co będziecie chcieli.
Droga Pani Prezes, droga Beato, dziękuję za miłą rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.
Piotrze, Panie Rektorze, dziękuję też bardzo. Było mi bardzo miło, że mogliśmy ze sobą porozmawiać dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Do widzenia.